w Waszyngtonie, jak słyszeliśmy, Fire and Fury, a także arktyczny mróz. W naszym studiu do rozmowy dołącza Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny miesięcznika finansowego Bank. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To może powiemy, co to jest Bitcoin, bo podobno ostatnio spadł, a no my nie wiemy, co to Bitcoin, panie redaktorze.
Bitcoin to jest tak naprawdę dziecko Darknetu. Od początku do końca była to kryptowaluta do działań przestępczych i z czasem stała się narzędziem do daleko idących spekulacji. W Polsce kilkaset milionów złotych zaangażowali w to nasi rodacy. Oczywiście nie ma tutaj żadnych regulacji, żadnych gwarancji bezpieczeństwa, co się naprawdę z tym pieniędzmi dzieje. Poza tym jest to gigantyczna bańka spekulacyjna, a dla części sektora finansowego jest to pewna nadzieja na przyszłość, żeby obniżyć koszty, jeżeli by to połączyli z technologią blockchain. Póki co większość banków centralnych i większość rządów bardziej się obawia tej kryptowaluty, niż traktuje to jako alternatywny środek płatniczy.
No właśnie, to słowo klucz padło na samym końcu, czyli blockchain, i być może, ja nie wiem, być może to Darknet i te wszystkie złe rzeczy. Z drugiej strony wydaje się, że wiele rządów i banków centralnych jest zainteresowana tą technologią, dlatego że trudno ją zhakować, czyli ci protoplaści tego blockchain i kryptowalut stworzyli taki drugi obiekt, to prawda, który nie jest kontrolowalny przez banki centralne. W związku z tym być może banki centralne zamiast walczyć z tym po prostu się przyłączą.
Padło słowo kluczowe blockchain, to też musimy powiedzieć.
Blockchain to jest taka technologia, która zamiast jednej bazy danych, na przykład na serwerze banku, tworzy rozproszoną bazę danych, czyli tworzy takie, powiedzmy, DNA informacji. I trudno to zhakować, czyli nie ma jednej bazy danych, a jest rozproszona baza danych, więc praktycznie, żeby zhakować taką bazę danych, no potrzebny jest jakiś komputer kwantowy o wiele większej wydajności i mocach obliczeniowych, co jest niewykonalne przy obecnym stanie technologii. Więc to jest technologia bezpieczna, a takim najbardziej przekonującym faktem jest, że kraje, które były najbardziej narażone na hakerów rosyjskich na przykład, czyli jak Estonia i Gruzja, no wchodzą w tą technologię bardzo szybko, gwałtownie. Na przykład tą technologią można zapisywać różne informacje. To może być rejestr nieruchomości, może to być korporacyjna księga rozchodów i przychodów. Więc jednym słowem możemy mieć udokumentowane, co się działo, i nie jest to do podrobienia.
A co na temat blockchainu mówią szefowie polskich banków?
No, trudno powiedzieć, co wszyscy na ten temat naprawdę oficjalnie myślą, ale uważają, że z racji daleko idącego opodatkowania tego sektora i narzekania z tego powodu, część z nich uważa, że blockchain i kryptowaluty przyspieszą przede wszystkim transfery pieniężne zagraniczne, obniżą koszty i przede wszystkim jest kwestia czasu, że to jest błyskawiczne, rzeczywiście nie do podrobienia, bo tego procesu nie daje się cofnąć wstecz. Przy zaksięgowaniu bardzo łatwo wychodzą wszelkiego rodzaju nierzetelności ze strony drugiej.
Czyli ta afera reprywatyzacyjna byłaby niemożliwa.
Dokładnie tak, bo nie byłoby w stanie sfałszować różnego rodzaju dokumentów, więc jest to też pewna nadzieja. Natomiast oficjalne stanowisko KNF-u na przykład jest takie, że raczej przestrzegają. Zresztą Związek Banków Polskich też ma bardzo wiele zastrzeżeń z uwagi na to, że boją się, że ludzie zbyt lekkomyślnie będą lokować swoje oszczędności.
Ja bym dodał, że po prostu tak duże inwestycje są potrzebne. Ten blockchain zajmuje dużo miejsca i potrzebne są duże inwestycje właśnie w infrastrukturę internetu. Więc to jest swojego rodzaju bańka jak każda inna przedtem, czy bańka internetowa, czy ropa z łupków, czy potrzebny jest kapitał, żeby coś rozkręcić. Więc będą tacy, którzy wygrają na tym i będą tacy, którzy stracą na tym. Więc no, a jednocześnie na przykład są projekty banków centralnych, Bank of England, czyli Bank Anglii, Szwedzki Bank Centralny, Izraelski Bank Centralny, które rozpatrują wprowadzenie kryptowalut, własnych kryptowalut, takiego i szekli, i funta, i korony, tak żeby niejako dać tą alternatywę do tych bitcoina i kryptowalut. Macie tutaj narodową kryptowalutę, z której możecie korzystać i też te koszty będą transakcyjne mniejsze. Szef Banku Anglii wręcz powiedział, że to może być taki alternatywny system finansowy. Bank of Anglii chciał otworzyć konta dla obywateli, więc w razie jakiegoś kryzysu finansowego może to być taki alternatywy system finansowy, który będzie działał jako takie cash on delivery. Jak masz pieniądze na koncie, możesz coś kupić.
To jest ciekawy pomysł. Polskie banki, jak rozumiem, są do tego nastawione sceptycznie. Powiedz
Nie
mi, co
wszystkie.
Nas...
Bank PKO BP w tej chwili nawet prowadzi projekt blockchain, więc...
Nie do końca łączyłbym za wszelką cenę sam blockchain z bitcoinem, bo do różnych celów można blockchain wykorzystywać i rzeczywiście pracują banki nad różnego rodzaju, hodują wręcz fintechy i zastanawiają się, w jaki sposób obniżyć koszty i przyspieszyć przelewy. Przede wszystkim tu chodzi o pewną formę zastąpienia wręcz tych swiftowych przelewów. Natomiast czy dostatecznie się to włączy, to po pierwsze musi być pewna wola polityczna, odgórna, regulatora, jak to się mówi, czyli KNF-u, też w stosunku Unii Europejskiej, który jest niejednoznaczny w tej sprawie. Więc tak jak każda technologia, bardziej najpierw straszy, a potem daje nadzieję, a z czasem wszyscy się do niej włączają. Więc to jest kwestia paru lat, kiedy banki się w to jednak włączą.
To tyle na temat skomplikowanych i trudnych rzeczy, zanim staną się dla nas banalne. Powiedzmy teraz
Może ja tylko dodam, że w swoim artykule w Gazecie Bankowej, bodajże w listopadzie, zaproponowałem tak nieśmiało stworzenie wspólnej platformy dla systemu bankowego, gdzie każdy z banków, na przykład tych kontrolowanych przez państwo, miałby oddzielną, że tak powiem, swoje miejsce tam. I nawet sugerowałem, że można wydzielić taką spółkę z spółki zależnej NBP-u KIR-u. I ta spółka może zastosować właśnie te technologie, zbudować taką platformę ze względu na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. O ile wiem, to nawet jest zainteresowanie takim projektem w Narodowym Banku Polski.
Tyle na temat rzeczy trudnych i skomplikowanych. Teraz przejdziemy na temat taki bardziej generalny rozmowy o gospodarce polskiej. Zapytam się Jerzego Bielewicza. Za rok, jak będziemy patrzeć na ten właśnie, rozpoczynając się 2018?
No, czeka nas kilka takich momentów, choćby olimpiada zimowa w Korei Południowej, 80 kilometrów od granicy z Koreą Północną. No, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to na pewno będzie najdroższa w historii olimpiada i można ją zapisać na wiele lat do przodu do Księgi Guinnessa. No ja tylko przypomnę, że te oba kraje, Korea Południowa i Północna, są formalnie w stanie wojny od kilkudziesięciu lat. A dodam do tego flotę amerykańską u wybrzeży Japonii, koncentrację wojska na chińsko-koreańskiej granicy. Są federacje, na przykład amerykańska czy francuska, które rozpatrują wycofanie swoich sportowców z tej imprezy. Więc to taka jedna impreza bardzo naładowana politycznie. dużo słyszymy ostatnio na ten temat w radio, w telewizji. Kim Jong-un zdaje się...
chce wysłać swoich łyżwiarzy figurowych na tą olimpiadę, nawet, bo to jedyni sportowcy z tego kraju, którzy się zakwalifikowali.
I nawet po bodajże 2 latach otworzono bezpośrednią linię telefoniczną między obu Koreami, tu, żeby jutro, czyli we wtorek, mają zacząć się rozmowy między Koreą Północną i Koreą Południową. No należy sobie życzyć, żeby coś tam ustalili i włączyły się do tego inne państwa zainteresowane, czyli Stany Zjednoczone, Chiny. Jednak no, ta broń nuklearna na Półwyspie Koreańskim powinna być wyeliminowana.
To samo pytanie do Stanisława Brzega Wieluńskiego. Ten rok, jak będziemy go podsumowywać?
Ja się dopiero rozkręcałem, dopiero na początku roku jest.
To może ja zacznę od tego, co się wydarzy mniej więcej od maja 2018. Mianowicie już wtedy będą działały przepisy dotyczące GDPR, RODO, to jest ochrona danych osobowych i różnego rodzaju aspekty bardzo ważne dla firm, które zajmują się przetwarzaniem danych swoich klientów. Nie tylko to chodzi o banki, ale też telekomy. Wszystkie firmy, które mają jakieś dane personalne, dane swoich klientów. Plus wejdą też firmy na polski rynek, tak zwane fintechy, czyli małe firmy technologiczne na podstawie dyrektywy PSD2 unijnej, która ma na celu tak naprawdę ograniczenie udziału sektora bankowego w gospodarce unijnej jako całości. To jest pomysł, żeby małe firmy mogły mieć dostęp do infrastruktury bankowej, do informacji o klientach i proponować im różnego rodzaju płatności, usługi finansowe, co jest o tyle skomplikowane, że polski sektor bankowy ma na tyle nowe systemy, że trudno będzie dla nich znaleźć miejsce na rynku, ale bardzo, bardzo wiele będzie starań i wiele kapitału tutaj będzie próbowało napłynąć. Natomiast ochrona danych osobowych, no, będą bardzo duże kary, jeżeli firmy nie będą tego przestrzegać, a praktycznie są w lesie, bo szczegółowe dyrektywy dotyczące tego pojawiły się, tak zwane RTS, dopiero w listopadzie ubiegłego roku. I cały czas firmy nie wiedzą, w jakiej formie mogą przechowywać dane, co mogą eliminować i co to jest prawo do zapomnienia, bo były 2 precedensowe tylko wyroki do tej pory, procesy przeciwko Google i Facebookowi w Irlandii, w Hiszpanii. I generalnie jest tak, że konsument będzie miał możliwość dowiedzenia się, co bank o nich wie, co z tymi danymi się dzieje. Mało tego, będzie mógł też domagać się podobnych informacji od administracji. Ale to oczywiście na razie to jest więcej grozy po stronie środowiska prawniczego niż takich konkretnych działań, jak to naprawdę będzie wyglądało, bo z drugiej strony spójrzmy na ekshibicjonizm najmłodszego pokolenia XYZ. To, co oni robią na Facebooku, to zupełnie jakby nie mieli założenia, że ktoś kiedyś, ich przyszły pracodawca, spojrzy na to, co oni tam mówią, zamieszczają, informują. To wszystko będzie kiedyś wykorzystane przeciwko nim i w jakiś sposób próba skontrolowania tego ma duże znaczenie. Oczywiście w tym, jak zawsze, jest aspekt taki unijno-amerykański, powiedziałbym, bo ja twierdzę z dużą złośliwością, że pomysły związane przede wszystkim z GDPR to są takie rozpaczliwe próby ograniczenia ekspansji dużych firm amerykańskich typu Google na zasadzie obrony zwykłego obywatela Unii Europejskiej przed nadmiarem informacji, które gdzieś płyną na zewnątrz. Natomiast w jakiś sposób firmy unijne nie mają żadnych alternatywnych produktów globalnych, nie potrafią rywalizować z tymi firmami. Te wszystkie junckerowe pomysły fintechów tworzonych w garażach, to w warunkach europejskich w ogóle to nie działa. Jakoś Amerykanie potrafią być innowacyjni w sposób taki, że ta Unia nie jest w stanie nic z tym tak naprawdę zrobić.
To jest tak naprawdę uwaga natury ogólniejszej. O ile w Stanach Zjednoczonych mieliśmy potężny Standard Oil, który przecież w latach 60. Dzielił i rządził na rynku, to został podzielony. Mieliśmy AT&T, ten ogromny telekom jeszcze przecież założony przez Edisona, został podzielony. Mieliśmy ogromnego Microsofta, to 10 lat później pojawiło się Google, który go zjadł na śniadanie. Mamy Google'a, ogromnego, to teraz go zjadają Twittery i Facebooki. Ciągle coś się dzieje, a w Niemczech, jak mieliśmy IG Farben, tak mamy BASF niemalże tymi samymi udziałowcami. Messerschmitt do dzisiaj produkuje pod inną nazwą. Volkswagen dalej trwa. Krupp, który budował armaty na pierwszą wojnę, dalej funkcjonuje i coś tam tworzy. Jakby zupełnie inna
zmienia.
Filozofia.
Ja może tak opowiem pokrótce, jak ja to widzę. No, trendy są takie, jak pan mówi. Jest to cyfryzacja, fintechy, platformy handlowe, wielcy potentaci cyfrowi w Stanach Zjednoczonych i w Chinach, Google, Amazon, Alibaba, Tencent w Chinach. No, oni bardzo gwałtownie, że tak powiem, przejmują kolejne działy gospodarki. W tej chwili handel światowy w internecie to jest 10% globalnego handlu. I to rośnie z 40% dynamiką, więc za 2 lata będzie to 20%, za 4 lata to będzie 40%. Więc to jest bardzo, bardzo silny trend. Być może nawet te Amerykanie i Chińczycy uzgodnią taki podział wpływów, podział świata właśnie między swoich cyfrowych gigantów. Natomiast premier Morawiecki mówi, że trzeba opodatkować tych internet cyfrowych gigantów. Z kolei położenie geograficzne Polski jest takie, że my możemy być bezpośrednim beneficjentem tych wielkich cyfrowych firm handlujących w internecie. Chociażby Poczta Polska, która podpisała już kontrakt z Pocztą Chińską na dystrybucję przesyłek w Europie. No, chodzi oczywiście o Alibabę, który chciałby robić dobry biznes w Europie, no ale to też firmy amerykańskie mogą mieć swoje centra dystrybucyjne w Polsce. Jednym słowem, możemy być takim obowiązkowym przystankiem na szlakach handlowych północ-południe i wschód-zachód.
No. I przepakowywać tylko pudełka i
niekoniecznie,
kontenery,
niekoniecznie.
Pobierać
też,
za to opłatę.
Też zbudować narodowych czempionów właśnie kooperując z Chińczykami, z Amerykanami, z Indiami, bo przecież to rośnie rola Azji, tam się dzieje, więc no, wydaje się, że Polska się trochę przydzierżnęła z tej w piękną nadomną pannę i ma wielu zalotników.
Zaczyna mieć posag przede wszystkim, który jak się okazało był całkiem niezły. Jerzy Bielewicz biegnie już do kolejnych obowiązków.
Tak jest. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy. Stanisław Brzeg-Wieluński jeszcze od nas nie ucieka, więc zapytam o taką perspektywę, czy również w środowisku bankowym jest już przekonanie, że ten rząd PiSu, no przynajmniej do końca kadencji zostanie, że nie uda się go obalić, bo pamiętamy na początku 2016 roku takie było wrażenie elity finansowej, elity biznesowej Polski, że to jest na chwilę i zaraz odejdzie.
No nie wiem, czy do końca akurat samej elity finansowej, bo to są ludzie zbyt dobrze wykształceni, żeby jednoznacznie na zewnątrz formułować takie opinie, natomiast bardziej wśród establishmentu administracyjnego, administracji państwowej, firm, które kiedyś były opanowane przez ludzi związanych z Platformą, mówię przede wszystkim o spółkach Skarbu Państwa, to tam była taka nadzieja. Teraz oni się powoli jednak wszyscy zaczynają nastawiać, że to nie będą tylko 2 lata, ale mogą być nawet 2 kadencje. Jakby coraz częściej jest takie myślenie, że to jest już jakby nieuchronne. Ale w gruncie rzeczy, jeżeli nie będą dokładane kolejne podatki bankowe i różnego rodzaju serwituty płacone przez sektor bankowy, trudno zakładać, żeby sektor bankowy był zaniepokojony planami pana premiera Morawieckiego, bo jeżeli przyciąga się Morgan Stanleya jako bank inwestycyjny globalny, to znaczy, że te pieniądze gdzieś też będą potem dystrybuowane przez polskie banki. Jeżeli się nie zmieni perspektywa finansowa unijna, mimo tych gróźb, to te banki też będą pracowały na tych pieniądzach, więc tutaj nie ma takich problemów. Problemem jest zawsze jedno i to samo. Brak kapitału polskiego, który powinien powstać przez ulgi podatkowe robione dla Polaka, który przez wiele lat oszczędza w instytucjach podobnych do niemieckich Bausparkasse, gdzie dostaje kredyt na bardzo niski procent po paru latach oszczędzania. Powinny być fundusze, które tworzyłyby kapitały na rzecz filarów emerytalnych, inwestycyjnych, edukacyjnych, zdrowotnych. Przypomnijmy, że Polacy, są różne szacunki, ale mniej więcej około, nawet mówi się 1 200 000 000 000 złotych gdzieś tam Polacy prywatnie i przedsiębiorcy, ich rodziny mają, z czego część jest w TFI, część jest na lokatach bankowych, ale część po prostu tak na dobrą sprawę nie pracuje. I jakby też pewne opory sektora prywatnego, żeby inwestować, bo obawiali się różnego rodzaju zawirowań politycznych, też jakby skłaniają, powinny skłaniać do tworzenia takich funduszy. Bausparkasse odrestaurowało substancję mieszkaniową, jak to mawiają eksperci, Niemiec. Bausparkasse w wariancie czeskim, słowackim były finansowane, wspierane przez państwo nawet po kryzysie roku 2007.
No bo tu jest potrzebna stałość. Albo państwo wspiera, albo nie wspiera. Jak raz przestanie, to koniec. Cały system
dokładnie.
Się wali.
Chciałbym jeszcze przypomnieć jeden aspekt, bardzo często zapominany, że po 1989 roku samorząd dostał od państwa mnóstwo gruntów za darmo. Dziwię się, że wtedy nie pomyślano, żeby określoną pulę 20-30% przeznaczyć tylko na mieszkaniówkę.
Czyli a teraz... Mieszkanie Plus po prostu już wtedy mogło działać.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, bo teraz deweloper walczy tak naprawdę z innym inwestorem, czy to będzie stacja benzynowa, czy supermarket, o ten sam grunt. Architekci mówią w nieoficjalnych rozmowach w Warszawie, że realny koszt budowy mieszkania to jest 3,5 tysiąca złotych.
Z metra.
To, że są utrzymywane absurdalne, niewysokie marże, nawet jak mieszkania się nie sprzedają. A w Polsce pojawiło się mnóstwo kapitału spekulacyjnego po roku 2004, irlandzkiego, hiszpańskiego, no najróżniejszej narodowości. Moi znajomi, którzy zajmują się architekturą we Francji, mówili mi, że tam nie ma czegoś takiego, żeby trzymać sztywnie marżę przez długi czas, bo to się po prostu nie opłaca. Lepiej sprzedać taniej i uruchomić te pieniądze na zupełnie inne cele inwestycyjne.
Tam jest również w deweloperce normalna zasada, tak jak nie wiem, w prowadzeniu lady z warzywami, że trzeba obracać kapitałem, że trzeba kupować, sprzedawać, a nie trzymać towar, którego być może wartość wzrośnie.
Dokładnie tak jest.